zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
Witam serdecznie najmłodszych słuchaczy Radia Zachód, Ela Wozowczyk-Leszko i moi goście. Myślę, że dzisiaj będzie bardzo ciekawie za ich przyczyną. Jest z nami pan Sebastian Pilichowski, biolog. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Co to znaczy biolog, to będziemy szczegółowo opowiadać w dalszej części audycji. Jest z nami również Tymoteusz Niwczyk. Witam cię, Tymoteusz.
Dzień dobry.
Tymoteusz jest uczniem zespołu szkół przyrodniczo-technicznych w Bojanowie, czyli ogólnie jesteś nietutejszy.
Nietutejszy jestem.
A skąd przyjechałeś do Zielonej Góry?
Z Rawicza.
A i po co?
Żeby zobaczyć tutaj krajobraz po prostu i połacie leśne.
Różni się połać leśna w Rawiczu od połaci w Zielonej Górze?
No jest zdegradowana przez rolnictwo.
Znaczy w tym Rawiczu?
W Rawiczu, tak.
Aha. No jak się domyślacie, drogie dzieci, będziemy rozmawiać dzisiaj o przyrodzie. Ze szczególnym uwzględnieniem owadów, robaków i pajęczaków. Czy to jest to, co dzieci lubią najbardziej, panie Sebastianie?
Wbrew pozorom lubią. Wbrew pozorom rzadko wykazują strach, ponieważ strach nam towarzyszy, im jesteśmy starsi. I często jest to konsekwencja dzisiejszej cywilizacji i tego, że niestety często gdzieś tam mamusia podszepnie, że pająk jest niefajny. No i im dziecko starsze, tym bardziej ulega. A tak naprawdę, kiedy dziecko zobaczy z bliska, to się okazuje, że mama nie musi mieć zawsze racji i rzeczywiście i pająk, i inne owady, i zwierzęta przede wszystkim niefuterkowe też mogą być ciekawe i no w jakiś sposób miłe, przyjemne, ciekawe.
Można się z nimi zaprzyjaźnić. Obiecałam, że wyjaśnimy, co to znaczy biolog.
Co to znaczy biolog?
Ale to może ja panu pomogę, panie
Dobrze,
Sebastianie.
Z chęcią.
Rozmawiałam z przedszkolakami. To są takie super po prostu stworzonka na świecie, które wszystko wiedzą. Małe dzieci. I zapytałam się, kto to jest naukowiec. Proszę uważnie posłuchać i potem opowie nam pan, czy się jakoś wpisuje ta definicja w to, co pan robi. Kto to jest naukowiec?
Naukowiec to jest taki człowiek, pani czy pan, który próbuje cały czas coś wynaleźć. Próbuje jakieś nowe proszki wynaleźć, czy jakieś eliksiry, żeby ludziom było lepiej lub wygodniej.
Naukowiec to jest taki człowiek z laboratorium, no i tam ma różne eksperymenty.
Naukowiec to jest taki pan albo pani, którzy na przykład tak się uczą i na przykład robią z takiej dawnej historii kości dinozaura, wyciągają i takie różne rzeczy i wynaleźli na przykład płyn albo jakieś szampony i wynalazcy są od bębenków, od pasty, od wszystkiego.
A naukowiec to jest taka osoba, która wynalazła różne rzeczy, na przykład puzzle. Naukowiec też wynalazł muzeum, że w muzeum mogą dawać rzeczy, które zdobyli.
Naukowiec to jest taki pan albo pani, co mogli zrobić te wszystkie dziwne rzeczy, co są.
Naukowiec, no to jest taki ktoś, na przykład, kto wszędzie może chodzić, chodzi do różnych krajów i szuka jakichś rzeczy.
Naukowcem może zostać ktoś, kto się bardzo długo uczył i będzie jeszcze dłużej się uczył, dopóki nie będzie jeszcze bardziej mądrzejszy.
Każdy może zostać naukowcem. Ktoś chce być bardzo i się postara, ale ten, kto chce być też, ale szybko chce być i nie chce się tak długo uczyć i szybko, żeby tylko zdać z jakiś sprawdzian, to nie może zostać naukowcem.
Warto być naukowcem?
Warto być naukowcem, bo wtedy można zdobyć sławę.
Panie Sebastianie, co pan na to? Jak ta definicja biologa czy naukowca wpisuje się w pana pracę? Tymoteusza też za chwilę zapytam o pewne tak przesłanki bycia sławnym biologiem.
No dzisiaj sławnym naukowcem być na pewno trudno, ponieważ jest ludzi przede wszystkim dużo, a skoro dużo ludzi, to i ten gdzieś tam udział naukowców się powiększa. No i przede wszystkim badamy rzeczywiście tak różne zagadnienia, obszary naszego życia, że no, konkurencja, powiedzmy, gdyby o sławę rzeczywiście trwała, to rzeczywiście jest bardzo zażarta, aczkolwiek oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o sławę, chodzi o badania. To jak nasi eksperci powiedzieli, rzeczywiście bardzo szeroko można badać. Można badać rzeczywiście historię, można badać dawne życie, na przykład te dinozaury wywołane tutaj. Można wynajdować rozmaite substancje, tak, to różne szampony były wymienione między innymi, no ale czemu nie z drugiej strony? Przecież jeżeli mamy jakiś szampon do głowy i ma być leczniczy na przykład, to go też trzeba wynaleźć, więc tu jak najbardziej można się zgodzić z naszymi ekspertami. Czy naukowiec wszędzie może chodzić? No.
Ale w przypadku biologa na przykład, czy to jest dobra przesłanka, że tak sobie wszędzie może pan chodzić i coś wynajdywać?
Nie do końca mogę wcześniej wszędzie chodzić. Na przykład, żeby chodzić po Parku Narodowym poza ścieżką, to ja muszę mieć pozwolenie ministra środowiska i pozytywną opinię dyrekcji Parku Narodowego.
Że nic tam pan nie podepcze? Co?
Oni muszą wyrazić zgodę na to, o co ja wnioskuję, bo na przykład ja robiłem takie badania w Parku Narodowym i o taką zgodę musiałem się ubiegać. Ojcowski Park Narodowy, polecam w ogóle, przepiękny górski park, piękne białe skały wapienne. No i tu musiałem napisać, co ja chcę robić, po co chcę to robić i o co proszę, żebym mógł robić również. Więc na przykład prosiłem o to, żebym mógł schodzić ze ścieżki.
Żeby tam coś znaleźć?
Żeby na przykład te liście, które konkretnie buków zbierałem, żeby na przykład zbierać nie tylko wzdłuż ścieżki, ale żeby wejść do lasu na przykład i żeby potem gdzieś straż parku mnie nie ścigała, że ja schodzę ze ścieżki. Więc ja takie rzeczywiście pismo przygotowałem i mi pozwolono. Ale nawet ja, będąc biologiem, nawet pracując na uczelni, to nie jest tak, że ja mogę wchodzić wszędzie. To tak nie działa. No i dobrze tak naprawdę, bo przecież nie byłoby nad tym żadnej kontroli. Czy naukowcy wynaleźli muzea? No i tutaj i trochę tak, i trochę nie, no bo muzeum się każdy może założyć tak naprawdę. Jeżeli ktoś na przykład ma kolekcję pocztówek, to może założyć muzeum pocztówek. To nie musi być naukowcem do tego przecież. No ale rzeczywiście to często naukowcy jednak przykładowo zbierają, dajmy na to, jakieś liście roślin, tak? Zielniki robią. No i taka kolekcja zielników może być bardzo ważnym elementem muzeum przyrodniczego na przykład. No i w wielkich miastach na całym świecie rzeczywiście w wielu są takie stare muzea historii naturalnej, tak to się nazywa. No i na przykład w Londynie, w Wiedniu, w Berlinie są takie potężne muzea i tam są potężne, wielkie kolekcje owadów, ale i tych kości, ale i przede wszystkim często jakichś książek bardzo ważnych naukowców, którzy kiedyś mieli wielki wpływ na to, jaką dzisiaj biologia jako nauką jest.
To ja może zapytam Tymoteusza, czy po skończeniu twojej szkoły ty będziesz już naukowcem, czy biologiem na początku? Jak to
będzie? Trudno to powiedzieć, bo będę miał tylko technika zrobionego.
Ale technika w jakim zakresie? Opowiedz nam coś o swojej szkole.
O mojej szkole? No to jest, poszedłem do technikum weterynaryjnego na technika weterynarii.
No to wiadomo, to raczej nawet małe dzieci wiedzą, kto to jest weterynarz, taki pan doktor od zwierząt.
Ale tak? Technik to już nie jest pan doktor.
Aha, to technik. No to technik.
To jest bardzo ważna osoba,
to się zagalopowałam,
która pomaga lekarzom weterynarii. Uh-huh. Więc technik weterynarii nie jest jeszcze lekarzem.
Aha. Ale może być, jak pójdzie na studia sobie.
Ale oczywiście, jeżeli Tymoteusz będzie studia kontynuował, na przykład później na weterynarię.
Albo na biologię.
Albo na biologię. To zależy, jaką ścieżkę obierze oczywiście.
No dobrze. I teraz to jest łatwe czy trudne tak się nauczyć być technikiem weterynarii?
Trudne jest.
Trudne.
Mhm. Anatomii dużo trzeba umieć.
Ale to tylko w pierwszej klasie, a potem już pewnie idzie już lepiej, nie?
Tak mówi się.
Tak się mówi. No dobrze, my dzisiaj będziemy rozmawiać o owadach, robakach i pajęczakach. To technik weterynarii też może jakoś tam
może
pomagać.
Może ma na przykład taką pasję hodować to.
Owady, robaki i pajęczaki?
Tak.
No, zaskoczyłeś mnie tym, że można hodować to w domu, w akwarium, w terrarium, czy jak to się nazywa. Ja nie wiem, czy ja będę słownictwa odpowiedniego używała. To proszę mnie prostować.
Wiwarium chyba się nazywa, tak? Nie.
Znaczy, no, teraria, wiwaria, to tak już zamiennie można stosować.
Teraria, wiwaria.
Tak, no bo wiwaria, że coś żywego jest w środku.
O, wiwa, od życie.
Tak.
Dobrze, no to tak. I ty masz jakąś hodowlę czegoś?
Posiadam tylko kamelona, trochę modliszek mam i akwarium mam z Malawi, z rybami, takimi pyszczakami.
No a co do tych owadów, robaków i pajęczaków, o których dzisiaj będziemy mówić?
No to mam modliszki storczykowe, czyli żyjące na storczykach takie.
I na każdym storczyku? Jak ja mam w wazonie storczyki, to też mogę mieć tam modliszkę?
Nie, to nie, trzeba kupić.
Aha, i dać do jedzenia ten storczyk, tak?
Nie, one siedzą na storczyku i polują na owady, które będą przylatywać do tego storczyka.
Do tego storczyka, tak. Żeby tam... Ach, i to się nazywa właśnie taki krąg życia.
Oczywiście. Jest to od milionów lat niezmienne. Musimy to akceptować. Jeżeli ktoś ma węże, na przykład ja mam też węże, no siłą rzeczy marchewki one nie zjedzą po prostu. Siłą rzeczy. W szkole posiadamy przede wszystkim zwierzęta i to jest bardzo mocna strona naszej szkoły.
Bo pan też w tej szkole pracuje.
Tak, tak, częściowo również w tej szkole. Nauczam biologii i niektórych przedmiotów zawodowych właśnie na kierunku technik weterynarii. No bo nie tylko technik weterynarii tam jest jedynym kierunkiem. Natomiast posiadamy zwierzynę i mamy zwierzęta zarówno takie typowo związane z gospodarstwem. Na przykład jest nasz przesławny osioł Paproch. Także nasz Paproch to jest osiołek cudowny,
wizytówka szkoły,
tak jest. Co ciekawe, szkoła kiedyś, lata wstecz, tak naprawdę szkoła jest ponad 100-letnią tradycją, to tam również był osiołek. Także jest taki właśnie krąg w ogóle zamknięty, że ponownie jest osiołek, co w ogóle było czystym przypadkiem. No i posiadamy też całkiem niemałe egzotarium, czyli takie miejsce, gdzie są zwierzęta egzotyczne, głównie bezkręgowce, gady, ciekawe ryby również. No i czemu to służy? Służy to przede wszystkim uczniom, którzy zdobywają wiedzę praktyczną. I to jest bardzo istotne, ponieważ ja sam, będąc dzisiaj terrarystą, czyli hodowcą zwierząt takich egzotycznych, trzymanych w warunkach terrarium, wiwarium, no ja mogę być dzisiaj potencjalnym klientem przychodni weterynaryjnej. I teraz przychodzę...
Taka współpraca z tym oteuszem.
I teraz będzie problem do takiego na przykład lekarza weterynarii, bo dotychczas były tylko pieski, kotki, powiedzmy, u lekarza i nagle przychodzi nam klient, który ma co?
Modliszkę storczykową.
Oczywiście z owadami rzadziej ludzie przychodzą, no ale z bezkrągowcami, z pająkami, ptasznikami, które często mogą być no, bardzo kosztowne i samica, która żyje na przykład 20 lat, no to i która jest też potencjalnym dla terrorysty źródłem rekompensaty finansowej, bo sprzeda powiedzmy za jakiś tam czas młode pajączki. No i teraz pająk choruje. No i teraz jak przeskoczyć od psa do pająka?
No to Tymoteusz będzie wiedział to wszystko. A powiedz mi Tymoteusz, czy ty już wiesz jaka jest różnica między owadami, robakami i pajęczakami? Czy to dopiero w trzeciej klasie?
Tak, mieliśmy już to na hodowli zwierząt
egzotycznych. A mógłbyś nam tam pokrótce opowiedzieć?
Ja bym wolał, żeby pan Sebastian o tym
mówił. Ja teraz będę patrzył i testował, na ile się nauczy.
Bo tak, bo my będziemy dzisiaj właśnie o tym mówić. Oczywiście będą pytania do naszych słuchaczy. Bo po prostu tak małymi kroczkami zbliżam się do tego naszego
głównego
bohatera spotkania. No tak, jeśli chodzi o wady, to ja powiem, że znam jednego, co się nazywa komar i go nie lubię.
Ale komar ma te cechy, które owad powinien taki klasycznie mieć. Czyli przede wszystkim owady, nie wszystkie, ale owady jako grupa zwierząt, jako jedyna poza ptakami i nietoperzami potrafi latać.
O pająkach wiem tyle, że mają często długie nogi i mieszkają w łazience w rogu i nie należy ich kapciem traktować.
Teoretycznie nie powinniśmy
chociaż
nikogo kapciem.
To robimy. No nikogo więc, kapciem.
Czy ja lubię w tym momencie zawsze powiedzieć jedną rzecz, że to jest nasz wybór oczywiście, przy czym nam przychodzi to zazwyczaj tak odruchowo, bezrefleksyjnie, prawda? My nie zastanawiamy się na przykład nad tym, że komuś odbieramy życie. My po prostu tam...
No wydaje... bo ten pająk ma jakąś rodzinę. Mamy, tatę...
Znaczy rodzinę. Znaczy teoretycznie skąd się wziął, prawda? Więc rodziców miał. Czy może nawet ma gdzieś tam jeszcze w naszej łazience.
W drugim kącie,
w drugim
tak?
kącie. I w trzecim, bo to tam osobno. Ale przede wszystkim my nie zastanawiamy się nad tym, prawda? Że owszem, komar jest tutaj pasożytem, więc on pije naszą krew. No i każde zwierzę się przed tym będzie również bronić. I my też będziemy się przed tym oczywiście bronić. Ale czy rzeczywiście każde zwierzę, które jest od nas inne i tak dalej, czy ono zasługuje na tego kapcia? Według mnie nie. My powinniśmy, jeżeli się boimy, jeżeli się brzydzimy, a to jest taki problem właśnie cywilizacyjny, bo nam ktoś, i to jest udowodnione, nam ktoś powiedział, że jest brzydki, nam ktoś powiedział, że jest groźny, nam ktoś powiedział, że jest niewłaściwy, taki. No i my potem też nad tym nie zastanawiając, tak traktujemy to zwierzę i wydajemy często na taki pochopny wyrok. Więc zdarza się, że ludzie przez to krzywdzą zwierzęta, nawet no, nie tylko bezkręgowce, ale i kręgowce, na przykład szczególnie ludzie mają duży taki dystans do węży przykładowo, tak? I w Polsce nadal wiele węży no, po prostu no, cierpi nie. przez to, bo ludzie się boją po prostu.
Dlatego, że ty się boisz jakiegoś zwierzęcia? Siedzieliśmy przed wejściem do studia, to brałeś w dłoń różne tam takie, przykład. Nie wiem czy to były robaki na przykład, to był robak owad. To co wziąłeś? To był owłot akurat, owad. Tak?
I nie tak, mam z tym problemu, nie mam po prostu.
I ty tak od najmłodszych lat pamiętasz, że miałeś taki bliski kontakt z
lubiłem
przyrodą?
Lubiłem zwierzęta bardzo. Przyrodę też lubiłem bardzo.
Ale obserwowałeś z lupą? Czy jak to lubienie
bardziej
wyglądało?
Bardziej do rąk. Od razu z pierwszego kontaktu.
No to dobrze, to pająki wiemy. A robaki, na jakiego ja bym robaka wymyśliła?
No teraz trzeba uważać.
No właśnie, ja się boję już w ogóle.
Klasycznie.
Jaki robak byłby?
Ja kiedy prowadzę na przykład zajęcia z dziećmi, bo to od najmniejszych, ale również do seniorów, no to mam taki sztampowy właśnie temat owady, nie robale. No i tu trzeba powiedzieć, że robale nie istnieją, to jest pierwsza rzecz.
Uwaga, robale nie istnieją,
nie
dzieci
kochane.
Nie ma
w biologii robali, więc termin robal możemy wyrzucić z słownika. On często jest taki nacechowany źle, prawda? Mówimy
no pewnie,
robal,
od razu tak
i od razu się negatywnie kojarzy, tak źle się kojarzy, prawda? Dlatego też robali, nie ma robali, ale robaki są. Często mówimy, jak nie będziesz miał rąk, to będziesz miał robaki, prawda? No to jest poniekąd prawda. Często jak jemy też z niewiadomego źródła jakiś pokarm.
O, już wiem. W czereśni może być robak.
Tam jest owad. To jest
owad.
Tam jest larwa. Tam jest larwa owada, więc to jest owad.
To jeszcze gorzej trafiło.
No,
ale mówi się, czereśnie
tak,
bez robaków.
Ale też mówimy robaki na ryby, prawda? A robaki na ryby to są larwy much, a mucha jest owadem, więc to jest błędne określenie tak naprawdę.
Ile tak. ciekawych rzeczy ja się tutaj dowiem. No to ale, o jakim robaku się dzisiaj dowiem?
Ale to po czym w ogóle owada poznać? Nawet jeżeli nie ma skrzydeł. Każdy owad praktycznie, poza niektórymi pasożytami, które nie mają odnóży, bo nie nóg, owady nie mają nóg i pająki nie mają nóg, mają odnóża. To my mamy nogi, ptaki mają nogi również, bo na nich tylko chodzą, na dwóch. Nogi są dwie, łapy są cztery ewentualnie, prawda? Natomiast owady mają odnóż, w ogóle bezkręgowcy mają odnóża i owady mają ich zawsze sześć. Sześć odnóży. Na głowie jest para czułków, no i jeszcze wiele owadów, większość ma skrzydła. Zazwyczaj cztery. I to jest nasz klasyczny owad. Komar ma również cztery skrzydła, przy czym takie dwa malutkie, bo muchy, bo komar jest w ogóle muchówką, więc jest kuzynem muchy naszej domowej na przykład. To ma takie dwa skrzydła do latania i takie dwa patyczki sterczące z grzbietu. Dzięki nimi tak sprytnie lata i unika naszych ruchów w powietrzu.
Aha, czyli tym kapciem czy paczką to tak
czy
trudno
ręką,
go
tak,
złapać.
Tak, bo muchy, muchówki mają takie właśnie jedną parę skrzydeł do latania.
To ja już wiem, dlaczego one takie sprytne
A
są.
Drugie mają takie żyroskopy, tak jak odrzutowce, samoloty i one takie właśnie rewolucje w powietrzu mogą dzięki temu robić, bo one już czują po prostu, że tam leci ta ręka po nich, czy nasza ręka, ale przecież drapieżnik również, czy jakiś ptak na przykład szybuje po niego w locie, czy coś skacze na przykład, jakaś żaba również wyrzuca język na przykład. Więc to wszystko te muchówki tam dzięki temu mogą unikać w locie tego pochwycenia. Robali nie ma, jak powiedzieliśmy. Pająki skrzydeł nie mają, mają 8 odnóży. W ogóle pajączaki mają 8 odnóży, skorpiony również mają 8 krocznych odnóży. I mamy robaki. I tu robakiem będzie tasiemiec, robakiem będzie glista. Uwaga, glista, a nie glizda. Robali i glizd nie ma. Także to, co w ziemi żyje, to jest oczywiście drżdżownica i ona również jest robakiem.
No to już prawie wszystko wiemy. Czy po takiej serii wiadomości możemy zadać jakieś niezbyt skomplikowane pytanie?
No
może ktoś czujnie słucha nas i będzie wiedział.
Ja myślę, że pytaniem takim istotny będzie, ile odnóży ma owad.
Ja sobie zapisałam na wszelki wypadek.
O, pani jest gotowa.
Tak, 801 327 462 lub 68 324 2255. Kto odważny może odpowiedzieć na pytanie, ile odnóży mają owady.
Owady.
Owadzia robakowa i pajęczakowa arytmetyka trochę zmyliła naszych słuchaczy. My powiemy, że na pewno owady mają 6 od nóg.
Oczywiście.
Hurra, udało się. I teraz przechodzimy do meritum naszego spotkania. Będziemy rozmawiać o takim wyjątkowym owadzie.
Oczywiście, owadzie.
Który bardzo lubi dęby. Podobno.
No, to jest fakt naukowy. Fakt naukowy.
Tymoteusz, wprowadź nas w temat. Co to?
Będziemy dzisiaj mówić o koziorogu dęboszu.
Tak? A dlaczego akurat o nim?
No bo już jest chroniony w Czerwonej Księdze, w całej Europie jest chroniony i w Polsce jest pod ochroną ścisłą.
I w jaki sposób ty razem z panem biologiem Sebastianem będziecie chronić tego kozioroga?
I również z panem Zbigniewem Zawadą.
I również z panem Zbigniewem Zawadą, który bierze udział w pracach projektowych, tak? I na czym to będzie polegało? A może najpierw jakoś tak przybliżymy tego kozioroga dębosza.
To bym wolał, żeby pan Sebastian tak
przybliżył. No i Tymoteusz się debiutuje w radio, jest nieskłonny do rozmów. Koziorog dębosz. Jest to rzadki chrząszcz przede wszystkim. Jest to chrząszcz.
Chrząszcz. Który
nie żuk, bo żuki są chrząszczami, ale nie wszystkie chrząszcze są żukami. My też lubimy tak na odwrót się robić. Natomiast jest to duży chrząszcz, jeden z największych w ogóle w Europie i w naszym kraju również. Rzeczywiście do kilku porządnych centymetrów może dorastać. No jak taki paluch, nasz po prostu długi. I jeszcze sobie wyobraźmy, że do tego ma takie przynajmniej tej długości czułki, szczególnie samice. Samce mają jeszcze dłuższe czułki. Koziorogi są chrząszczami z rodziny kuskowatych. A właśnie te kuskowate chrząszcze mają często bardzo długie czułki. Bardzo długie czułki. I nasz koziorog dębosz ma pewien problem, ponieważ on się może rozwijać, jego larwy, w okazałych, dużych dębach.
A to się na pewno nie podoba leśnikom.
Czy nie podoba się? To już jest kwestia indywidualna, czy się podoba komuś, czy też nie, również leśnikom. Natomiast kwestia jest tego typu, że dęby możemy posadzić i teoretycznie poczekać, aż urosną, a jeżeli koziorog zniknie, no to zniknie na zawsze. Już go nie posadzimy, nie przykleimy nigdzie i nie przywleczemy. Trzeba by robić specjalne projekty właśnie takie naukowo-badawcze, ochronne, żeby go gdzieś tam hodować, przynosić w te miejsca, w których występował. No to mamy taką ciekawą sytuację w Rawiczu, że w takim na byłym cmentarzu ewangelickim, ale to już nie jest cmentarz, są jak gdyby taką funkcję parkową troszeczkę spełnia to miejsce. Tam są takie okazałe dęby, grube. No i tam od paru lat się obserwuje, że te koziorogi są.
To prawda jest? Byłeś prawda. Tam, widziałeś?
Widziałem.
No to co widziałeś?
Opowiedz. Też obserwacje prowadzimy ich.
Ale na czym polegają takie obserwacje? O co chodzi w takich obserwacjach?
No, patrzeniu na ich zachowanie, jak żyją normalnie, no i na liczebności ich.
Czyli idziesz tam do tego parku i policzyłeś już wszystkie?
No nie, no to jest ciężko, bo trzeba było je znakować, ale nie możemy na razie.
No właśnie, przecież one się tam przemieszczają. A jakie zauważyłeś obyczaje koziorogów już?
Lubią bardzo ciepłe dni, takie jak jest.
Że i wtedy co, wychodzą jakoś?
Aktywność mają taką największą. Pod koniec czerwca tak była największa aktywność ich. Już były takie duże i rozwinięte takie.
Dorosłe.
I one sobie spacerują po tych dębach, czy na przykład po ścieżce też może iść taki koziorog?
No jak spadnie niefortunnie, bo...
I to jest chyba dla niego niebezpieczne, bo wtedy jest, ktoś na rowerku i ciach.
No i właśnie tam
koziorogu.
Jest tego typu rzecz właśnie, że mamy koziroga, czyli zwierzę takie naprawdę wysokiego zarachunku w Europie, który według nawet naszego prawa wymaga ochrony czynnej. Co to znaczy? To znaczy, że my musimy mu pomagać. Więc najlepiej byłoby specjalnie chronić miejsca, w których on się pojawia. Właśnie pod jego kątem. Czyli na przykład nie prowadzić gospodarki leśnej polegającej na usuwaniu okazałych dębów szypułkowych. Przykładowo, tak? Jeżeli tam jest takie siedlisko, gdzie koziorog jest stwierdzony, to nie powinno się tych dębów usuwać. Powinno się pozostawiać. Po co? No po to, żeby służyły larwom, czyli tym dzieciom. Dzieciom koziroga. I tu jest problem rzeczywiście, ponieważ o ile na przykład ilonek rogacz, nasz taki też charakterystyczny, duży, już można powiedzieć żuk, bo on jest akurat żukiem i chrząszczem zarazem, jego pędraki, czyli larwy, rozwijają się w próchnie, czyli już takim martwym drewnie, które już się przerabia. Natomiast kozioróg jest konfliktowy niestety w pewnym zakresie, ponieważ jego larwy żerują w żywych dębach. No i rzeczywiście po wielu latach, przy na przykład wielu larwach żerujących w takim żywym dębie, no ten dąb będzie nam umierał. I taki problem jest bardzo charakterystyczny w Rogalinie, to jest również Wielkopolska, gdzie są okazałe, chronione dęby. No i jest koziorog. No i tu są zdania często podzielone.
I ten konflikt mamy tutaj.
Tak, i teraz...
Interesów. Kto
musimy,
kogo
musimy zrozumieć właśnie, że w perspektywie wiololecia te dęby będą marnieć, zasiedlane przez kozioroga. Ale my możemy temu również zaradzić i chroniąc i podtrzymując ciągłość pewnego na przykład parku, tak? Wystarczy, że my dzisiaj zaczniemy sadzić też wysokie, już okazałe dęby, po to, żeby one w perspektywie tam kilkudziesięciu lat zastępowały te, które będą znikać z tego krajobrazu. I wtedy mamy i park, i dęby, i kozioroga. I tu jest wielki ukłon rzeczywiście, ponieważ my rok temu wystąpiliśmy tam tak do gminy oficjalnie, gminy Rawicz, o to, żeby wspólnie coś zadziałać z tym koziorogiem. I my prowadzimy takie obserwacje, na przykład właśnie Tymoteusz chodzi i obserwuje te koziorogi, czyli sobie przyjeżdża do Rawicza, do parku i obserwuje i na przykład sobie zapisuje. Dzisiaj widziałem 3 koziorogi, 4 koziorogi, 5 koziorogów, jednego martwego, 3 żywe na przykład. Dzień ma napisany, wie na którym dębie to również było, czyli wiemy automatycznie, który dąb jest na przykład najciekawszy obecnie. Bo ciekawym dębem będzie nie tylko gruby, ale ten, który jest nagrzany przez słońce.
No bo już Tymoteusz obserwował, że te koziorogi lubią.
No i tutaj mamy takiego dęba rzeczywiście, który jest podziurawiony już cały, żywy jest, całkiem niezłej kondycji, no ale on rzeczywiście w perspektywie paru lat, no przypuszczam, że będzie nam marniał w oczach, no ale dobrze, to w jednym mamy największe obciążenie, on nam powiedzmy zniknie, ale my w tym czasie się przygotujemy, sadzimy kolejne, a są wokół jeszcze kolejne, które mogą być spokojnie jeszcze przez wiele lat zasiedlane. I my dzisiaj współpracując zarówno z Urzędem Gminy, zarówno ze starostwem, co jest bardzo ciekawe, że urzędy właśnie tam lokalnie w Rawiczu no funkcjonujące, tak, czyli zarówno starostwo, jak i Urząd Gminy, nie oponują. Także są chętne właśnie, rozumieją tę potrzebę i my razem w sposób bardzo przyjazny już sobie rozmawiamy, co tutaj zrobić, w jaki sposób, w jakim zakresie, żeby pomóc. Ja jestem biologiem, doktor Zawada również jest biologiem, więc my również merytorycznie wspomagamy te prace, wskazują na pewne potrzeby i te rozmowy gdzieś tam powiedzmy w perspektywie też najbliższych, no, mamy okres wakacyjny, więc taki troszeczkę przejściowy, no ale lada moment będzie niestety albo stety rok szkolny i wtedy również do tych rozmów będziemy powracać. Co tu na lata po prostu zrobić wspólnymi siłami, żeby tego kozioroga ochronić, też uczulić społeczność lokalną, że to nie jest jakiś tam karaluch do wytępienia, bo to często patrzą z tym klapkiem właśnie. I niestety, no Tymoteusz tam kiedyś stanął o konie właśnie i chronił.
Jak chroniłeś kozioroga?
No bo taki pan chciał go rozdusić, myślał, że to jest karaczan. Czy karaluch. O. Że po prostu, bo na drodze leżał, bo się wygrzewał na słońcu. I on go chciał po prostu rozdusić.
I ty powiedziałeś?
Że nie, no i wziąłem korę i go przeniosłem na dom.
Ale wytłumaczyłeś temu panu, co to jest za stworzenie? Tak,
tak wytłumaczyłem mu to.
Zrozumiał?
Zrozumiał.
No to chociaż tyle.
Jeszcze z tym drzewem skojarzył, co jest stare, już wyschnięte przez nie zjedzone.
No jest, ale co ciekawe właśnie, że też są takie działania lokalnie bardzo dobre. Że jest na przykład w tym parku taki rzeczywiście już martwy dom, także już taki, co nie może służyć młodym larwom, ale w którym przypuszczalnie jeszcze jakieś tam te sprzed paru lat być może będą jeszcze wychodzić teraz po 3-5 latach. No jest po prostu otaśmowany wokół, jest karteczka informacyjna, siedlisko Kozioroga Dębosza. Także tu rzeczywiście z urzędnikami udało się bardzo przyjaźnie do tematu podejść.
To mam takie pytanie, czy ten Koziorog Dębosz, on ma, jest w waszym zainteresowaniu szczególnym dlatego, że jest piękny, czy on jakoś szczególną rolę ma w przyrodzie? Tymoteusz, zorientowałeś się już? Jak byś to określił?
Ciężko to określić. No jest na pewno rzadki. Taki rarytas, to można powiedzieć, to jest.
Taki ginący gatunek w pewnym sensie.
No. Z pewnością.
W ekosystemie na pewno też ma swoją rolę. No, każdy
powiedzmy
ma w swoim
tak,
ekosystemie rolę.
Zauważmy też jeszcze, powiedzieliśmy o takim konflikcie, powiedzmy, z punktu widzenia produkcji drewna, tak? ale jest konflikt, który możemy postrzegać z punktu widzenia ochrony gatunkowej. Mianowicie, skoro larwy kozioroga rozwijają się w dębach, w drzewie, tak, to z wielką chęcią nasz duży dzięcioł czarny przelatuje i on wykuwa w poszukiwaniu tego kozioroga w dębie. No i teraz co? Dzięcioł czarny jest pod ochroną, ale jest w znacznie lepszej sytuacji niż koziorog dębosz. A koziorog dębosz jest też ściśle chroniony i też jest chroniony prawem europejskim, podobnie jak dzięcioł czarny na przykład. No i co? Mamy konflikt, mamy dwa gatunki chronione, które wymagają takiego, no też szczególnej uwagi. No i co? Jak tu rozwikłaś ten konflikt? Powiedzieć dzięciołowi nie, jest tam inne larwy, no nie da się tego zrobić, no prawda? Tak. No i tu właśnie...
Zmień dietę, panie tu jest... dzięciole.
To właśnie, teraz o marchewkę. No, to, nie... to jest oczywiście niemożliwe, ale tu ważne jest zauważyć to, co podkreślam na każdym kroku. Nie ma zoologii, botaniki i tak dalej. Przyroda się przeplata. To my zaczęliśmy bardzo osobno traktować, tak? Tu komar, tu coś tam. Komar. Komar oczywiście nam szkodzi, przeszkadza, przynosi choroby.
A zapylają malaria, też.
Ale są komary również, które zapylają. To jest raz.
Mamy ciągle tylko o tych pszczołach, prawda?
Oczywiście. No, nietoperze zapylają w tropikach, ślimaki zapylają, u nas również rośliny podmokłe, bagienne zapylają, przecież gryzonie drobne zapylają, ptaki, kolibry w szczególności, na przykład tak, również Ameryka. Także tu tak dalej, my pszczoła jesteśmy zafiksowani, ale tego jest znacznie, znacznie więcej. Poza tym komar, jego jest masa. My lubimy teraz dużo o jeżykach mówić, tych ptakach, tak? Podobnych do jaskółek. Oczywiście jeżyki z wielką chęcią spożywają komary, no ale też nie możemy przeceniać roli jeżyków, bo jeżyków nie zrobimy nagle tysięcy jeżyków w Zielonej Górze, bo nawet jeżeli zrobimy, bo rozwieszamy budki lęgowe, no to jednego roku nie będzie bazy pokarmowej, nie będzie tyle komara, będzie sucho i co jeżyki będą jadły wtedy, prawda? Więc to tak nie do końca działa, jak my byśmy chcieli działać, żeby działało, czyli na guzik, czyli jest albo nie ma. No ale komara, skoro jest dużo, no to on również stanowi co? No, potężną bazę pokarmową. Przecież to rozmaite żaby, ale i ryby przecież, jak larwy żyją w wodzie. To są również rozmaite owady, to są rozmaite ptaki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Takie mam pytanie. Jak dzieci mogą się przyczynić do ochrony kozioroga dębosza? Tymoteusz. No bo słuchają nas dzieci, opowiadamy tu takie ciekawe historie, dużo jest tej wiedzy. Mam nadzieję, że to zbliża do przyrody, że dzieci jak wyjdą dzisiaj na spacer, to nie będą się opędzać od owadów, robaków i pajęczaków, tylko będą się przypatrywać.
No żeby mówić po prostu o tym, że takie coś jest. Bo niektórzy na przykład nie wiedzą, że jest taki koziorog dębosz.
A jak zobaczą, to strach, bo rzeczywiście no, owad duży.
Tak, widziałam na zdjęciu, zresztą możecie sobie też sprawdzić tam w domku, w internecie, na stronie.
Ja myślę, że przede wszystkim, żeby nie deptać. Przede wszystkim. One nie szkodzą dookoła, w żaden sposób, tak? Absolutnie.
Nikogo nie zjedzą w całości.
Nie, absolutnie, absolutnie. One rzeczywiście mogą budzić takie skrajne emocje, ponieważ one potrafią latać. I to jest duży owad. Chrząsze dosyć nieporadnie latają.
Śmieciarki przeszły.
I to rzeczywiście on nagle siedzi na drzewie, szczególnie jest właśnie, jak ty mu to już powiedział, jest na przykład ciepły dzień i wysoka temperatura.
Aktywne, tak
i wtedy już... tak rzeczywiście, no tak jak mówisz, są aktywne, chodzą po tym drzewie, szczególnie gdzieś tam u góry. My je tak obserwujemy z dołu, tam staramy się zdjęcie zrobić.
Jak takie bombowce.
I on nagle się puszcza i spada i tak się odbija od aparatu, gdzieś tam leci i nagle podejmuje w ogóle w tym powietrzu i tak nieporadnie gdzieś odlatuje.
No to... to wrażenie robi, na pewno. I to jest właśnie... to my gazetę wtedy otrzepujemy.
No my właśnie
pewnie,
mamy taki
tak?
odruch obrony, bo no właśnie. My mamy właśnie takie już zakodowane, ale to niestety jest... Przez to, że my bardzo się troszeczkę od tej przyrody oddzieliliśmy, wysterylizowaliśmy i my teraz takie każdy odruch nagły traktujemy jak atak na nas, a nie czysty przypadek. I to powoduje, że my się bronimy, a skoro się bronimy, to często krzywdzimy zupełnie, zupełnie
no tak, jak mieszkamy blisko lasu, czy wybudowaliśmy sobie domek w lesie, no to nie dziwmy się, że tam będą robaki, owady, pajęczaki.
I nie tylko.
I nie tylko. I, ono, i one nam będą wchodzić do domu i towarzyszyć.
Oczywiście. Znaczy my niestety...
Bo to my do nich przyszliśmy w gości, nie na
odwrót. A czy może inaczej. Ja nie jestem ani fanem mówienia w jedną, w drugą stronę. Ja uważam niepopularnie po obu stronach cały czas. I to rzeczywiście to, co ja reprezentuję, to jest mniejszy nurt, że my nie jesteśmy ani panami przyrody, ani sługami przyrody, więc my nie jesteśmy ani to, ani to. My jesteśmy integralną częścią przyrody. My jesteśmy elementem biologicznym. Mamy prawo również tutaj być i żyć, tylko że my staliśmy się bardzo, bardzo niestety zachłanni i sobie wymyśliliśmy, że wszystko do nas należy, a tak po prostu nie jest. Pokazuje to świetnie, że nie potrafimy kontrolować powodzi, mrozu, suszy, burzy,
ognia,
trzęsienia ziemi. To już są ekstremalne choroby. Zobaczmy, co się dzieje, jest ASF, jest COVID, tak dalej, tak dalej. I to nie są jedyne tego typu przypadki i przykłady. A my jesteśmy takim elementem. Jeżeli my troszeczkę się nad tym pochylimy, choćby tym koziorogiem, pooglądamy go sobie, oswoimy się z nim w jakiś sposób, oswoimy się z tymi różnymi drzewami, różnymi roślinami, różnymi motylami i tymi nocnymi, nielubianymi najczęściej, to się okaże, że to rzeczywiście da się razem żyć i to jeszcze w ciekawszy sposób, że my się dużo od tego możemy nauczyć, przyuważyć pewne zachowania, ale dostrzec to, co jest dzisiaj kluczowe, czyli różnorodność.
Czyli taka uwaga, że owady, robaki i pajęczaki nie zrobią nam krzywdy.
Nie ma zwierzęcia na świecie, które jest, w ogóle nie ma celowości w przyrodzie, ale czyli nie ma, że coś jest po coś. Każdy organizm, czy to bakteria, czy to pszczoła, czy to dąb, chce żyć po prostu. I my tak samo. Nie ma celowości w tym wszystkim, po prostu chcemy żyć. Naszym celem jest po prostu, jeżeli już celem to jest przeżycie, no i przekazanie jakichś tam dalej genów, czyli posiadanie dzieci, potomstwa, nowych małych dębów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast żyjemy w tym świecie razem i wielkim problemem jest to, że my przez nasze takie zachłanne działania, bo chcemy jako ludzie więcej, niestety, ale jest szóste wielkie wymieranie. Już bardzo dużo gatunków, zwierząt, roślin zniknęło. I to właśnie przez nas. I teraz również dotyczy to kozioroga dębosza.
Degradacja środowiska.
Oczywiście. I tu mamy sytuację również z tym, że niestety, ale brakuje tych dużych dębów. Brakuje dużych dębów dla pachnicy dębowej, brakuje dużych dębów dla jelonka rogacza, brakuje dużych dębów dla kozioroga dębosza. I tak samo innych roślin, również nie drzewiastych, brakuje dla wielu innych zwierząt. Tam właśnie w Rawiczu jeszcze jest drugi kuzyn kozioroga. Jest po polsku zdaje się paśnik niszczyciel nazywa. Taką nazwę niszczyciel właśnie. Tu już tak często już tam charakteryzuje.
Taki stygmat złoczyńcy.
Jest ciekawszy kolorystycznie, bo jest takie żółte, czarne pasy ma. Ale jest mniejszy, wyraźnie mniejszy. On nie jest chroniony. Ale ma w opisie na przykład gatunku już takie znaczące cechy, że właśnie on wymaga takich działań, gdzie się chroni stare drzewostany dębowe, ponieważ on też w takim młodym dębie się rozwijać po prostu nie będzie. Czyli to kwestia jest również tego siedliska. My to odbieramy, no i tu powinniśmy się zastanowić, pomagać. Skoro, jeżeli mamy świadomość dzisiaj też naukową wiedzę, że no zaszkodziliśmy, a to jest fakt, no to zróbmy w kierunku naprawczym jakieś działania i my tak się staramy tutaj zrobić, żeby wspólnie żyć.
To tytułem utrwalenia sobie naszego bohatera zadamy zagadkę dotyczącą kozioroga. Pan ją wymyślił.
Tak. Koziorog dębosz, owad, o którym rozmawialiśmy. W jakim drzewie jego larwy się rozwijają?
801-327-462 lub 68-324-2250. I jest już z nami słuchacz lub słuchaczka. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
A, to takie troszeczkę wyrośnięte dziecko, sądząc po głosie, ale zapraszamy do udziału w audycji. Rozumiem, że pan słucha naszej audycji tak, z zainteresowaniem. Tak. To proszę powiedzieć. Tak?
Bo no, jeżeli chodzi o te pytanie, no to będzie drzewo dąb.
Tak. Dobrze, i odpowiedź jest?
No, oczywiście.
I tak się przysłuchuję, bo trzymam pszczoły i też nie tylko koziorogi są potrzebne, jak i również wszystkie inne owady, które są zapylają kwiaty i tak dalej. Więc
zaobserwował to pan?
Proszę?
Zaobserwował to pan?
Tak, tak, bo to są szpiele, to są, mówią, osy niby są, ludzie się boją os, a te owad i tak przynosi jakiś tam pożytek pośredni lub bezpośredni, także trzeba chronić owady, tak czy tak.
Bardzo dziękujemy za ten apel, chronimy owady, bardzo serdecznie
dziękuję. A jeszcze tak, tak jak proszę. Można, no bo to takie, jeżeli chodzi o pszczoły, no to niektórzy działkowcy, nie ubliżając oczywiście nikomu, nie mają świadomości, jeżeli wychodzą i na przykład pryskają drzewka w środku dnia owocowe i po prostu pszczółka no, sobie leci i tą chemię gdzieś tam pozbiera później niestety. marny jej żywot jest. Także chciałbym apelować do takich działkowców, że tak powiem, ogródków działkowych, żeby po prostu takie opryski i inne takie kosmetyczne, chemiczne rzeczy no, stosowali albo w wczesnych godzinach porannych, albo po prostu wieczornych. Nie?
O, i to też jest obserwacja. Bardzo dziękujemy za ten apel i za telefon do nas, za rozmowę.
Proszę bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pan Sebastian tutaj cały czas przytakiwał, czyli
oczywiście,
nasz...
Oczywiście, bardzo, bardzo słusznie. Tu też w kuluarach rozmawialiśmy na ten temat przecież, że to że nie tylko wady. Znaczy ja stoję zawsze na straży jakiejś tej bioróżnorodności, więc owady są najważniejszymi zwierzętami i to bez dwóch zdań i to zarówno pszczoły, jak i wiele, wiele innych owadów. Jest masa roślin niezapylanych przez pszczoły chociażby i tu pszczoły zupełnie nie odgrywają roli żadnej w życiu niektórych roślin. Już przekwita, ale w ogrodzie botanicznym mam taki roślinny przykład, którą zawsze pokazuję właśnie w okresie takim czerwcowym, czyli drakonculus zwyczajny, który tak zwana smocza lilia, gdzie jest kwiatostan zbudowany z kwiatów żeńskich, odrębnych i męskich. I kiedy kwiaty żeńskie są gotowe, kiedy zachęcają owady, to wokół pachnie bardzo interesująco, bo zgniły mięsem. Czyli po prostu martwym zwierzęciem. I teraz co? Pszczoła jest niezainteresowana, ale kto przyleci? Przylatują rozmaite muchy, przychodzą mrówki, przylatują chrząszcze, które przylatują do martwych zwierząt, bardzo ważne, bo to jakieś grabarze, omarlice na przykład. I to one zapylają w ten czas te rośliny. Pszczoła w żaden sposób i tak samo wiele, wiele innych przykładów z całego świata, również z Polski można podawać. I to jest faktycznie ukłon, żeby w ogóle chronić bioróżnorodność. Jeżeli ochronimy bioróżnorodność, czyli rozmaite gatunki zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i tak dalej, to my ochronimy te wszystkie zależności między nimi. Te takie sznureczki. Ja lubię taki przykład podawać na rozmaitych szkoleniach czy podczas zajęć. I na przykład mam grupę 20 osób i mówię tak, jeżeli dwie osoby z was się połączą za rękę na przykład, to ja z wielką łatwością was po prostu rozdzielę, prawda? Ale jeżeli 20 osób mi się powiąże, trzymając za kostki, u nóg, za ręce, za barki i tak dalej i stworzą taką sieć, taką skomplikowaną, to bardzo trudno będzie mi ich porozrywać. Ta gra nazywa się w dentystę. I to jest takie wyrywanie zębów, czyli odrywanie osoby od osoby. Bardzo trudna gra, kiedyś na obozie lata wstecz byłem jednym z dentystów. Było nas dwóch i było po prostu 30 osób połączonych i myśmy dwie godziny w życiu takiego wysiłku fizycznego się nie podjąłem jak wtedy. Ale to pokazuje doskonale obrazowo, że jeżeli jest dużo różnych organizmów powiązanych ze sobą, to ten ekosystem jest silny.
To ja mam pytanie teraz do Tymoteusza, takie praktyczne. Poradź nam, co zrobić, jak w czasie zabawy na przykład wyląduje na w naszym obszarze jakimś bliskim, nie wiem, w piaskownicy, czy gdzieś tam na ogródku, w niedalekiej od nas odległości, nie wiem, na ręce, na kapeluszu, wyląduje jakiś stwór, to jak się zachować?
Tak go szczypać, tak delikatnie, albo gdzieś go położyć. Żeby go nie zadusić po prostu, albo rozgnieść, bo niektórzy tak robią od razu.
Czyli po prostu taki gest zrobić, żeby sobie odleciał, tak. Poszedł dalej, tak? A na przykład co zrobić z ćmą? Ja ostatnio miałam taką przygodę, bardzo mnie przestraszyła.
Ją wypuścić na dworze, złapać ją w domu, do pojemniczka kartką zasunąć i wypuścić ją na dworze, ona sobie poleci.
Bo ćmy czasami mają taki wygląd mało zachęcających, aczkolwiek są piękne.
Bo
to są motyle przecież.
Oczywiście,
też.
Dużo rzeczywiście tych motyli nocnych jest taka szara, brązowa, tylko że kiedy się przyjrzymy im, kiedy siedzą, okazuje się, że ta szarość i brązy to mają taki zakres, jakiego normalnie nie widzimy. To jest po pierwsze.
Z samej ciekawości się przyjrzeć.
Ale warto w ogóle przyjrzeć się, bo jak zaczniemy się przyglądać tym szarym, z pozoru nieciekawym ćmom, to się okaże po paru dniach, że my zobaczyliśmy tyle różnych wzorów szarości brązu, przepasek białych, plamek, kratek itd., itd. A przecież to jest cudowne, jak one usiądą na korze drzewa, to ich nie widać bardzo często. One po prostu idealnie, a jak porośnięte mchem wyglądają. Ale też jest grupa motyli nocnych, która się łatwo broni przed tymi takimi też stygmatami. To są zawisaki i to są często, no też duże, ale to są bardzo kolorowe często motyle nocne najczęściej, chociaż myt taki jest popularny w ogródkach, ktoś ma na przykład kalinę wonną, która kwitnie już tam powiedzmy nawet od stycznia, lutego, ale w marcu, kwietniu również potrafi ciągnąć, to przylatuje taki furczak gołąbek, to jest taki mały zawisak, on tak jaki koliberek malutki, macha skrzydełkami, wisi w powietrzu, długą rurkę wypuszcza i tam pije ten nektar, no i właśnie zawisaki zawisają w powietrzu, jak takie kolibry. No i one często budzą w nas taką fascynację, często w ogóle są motywem popkultury, na koszulkach, tak dalej, tak dalej.
O, pan ma cudowną koszulkę,
ja dzisiaj nie mam zawisaka akurat.
Ale jakiś jelonek jest. Nie jelonek, tylko kozirok.
Tu jest nadobnica alpejska, to jest również występujący w Polsce, ale na południu, w Karpatach, w lasach bukowych również kuskowatych sząsz, czyli kuzyn kozioroga. Ja niestety nie widziałem się na nadobnicy, a bardzo, bardzo bym chciał zobaczyć.
A tu obok takie wpaski jak zebra trochę? Tutaj takie mniejsze.
No tutaj też,
ale będzie, ma wąsy,
tu też jest jakiś kuzyn koziorka, przy czym miałem akurat na koszulce też egzotyczne owady, no i to tak ciężko mi do gatunku, ale to jest również kuzyn, również jakiś kuskowaty chrząszcz. No ale to możemy długo.
Tak. Długo, właśnie ja już tutaj dostałam sygnał, że musimy kończyć.
No niemożliwe. No,
po prostu tak nam szybko czas minął. Czyli wniosek jeden jest co do owadów, robaków i pajęczaków. Jaki? Że co z nimi nie robimy?
Nie zabijamy,
szanujemy. Po prostu się zaprzyjaźniamy, no, szanujemy, oczywiście. Są częścią ekosystemu bardzo ważnym, ze szczególnym uwzględnieniem kozioroga dębosza. Możecie zobaczyć na żywej edukacji na blogu pana Sebastiana Pilichowskiego, który dzisiaj był moim gościem, różne ciekawostki, opisy, to zachęcam. W studiu był również Tymoteusz Niwczyk, uczeń Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie. Dziękuję bardzo panom za dzisiejsze opowieści i myślę, że niedługo znowu się spotkamy i coś ciekawego opowiadamy. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, za co bardzo serdecznie dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.